Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 12 listopada 2020 roku. Odcinek 90. Teraz w Twoim domu. 10. odcinek audiobooka Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Rozdział 13. Teraz w Twoim domu. Jak kupić dom lub mieszkanie, nie narobić w nim bałaganu i nie dać sobie wejść na głowę? Cytat. W Japonii ludzie wierzą, że sprzątanie swojego pokoju i utrzymywanie w porządku czystej i lśniącej toalety przynosi szczęście domostwu i jego gospodarzowi. Marie Kondo, japońska perfekcyjna pani domu. Podejście zgodne z ideami zaprezentowanymi w pierwszych 10 rozdziałach przewodnika ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Także w odniesieniu do Twojego kawałka podłogi, Twojego miejsca na tej planecie, miejsca, gdzie śpisz i trzymasz swoje rzeczy, miejsca, które dzielisz z najbliższymi Ci osobami. Najczęściej jest to samodzielnie posiadane lub wynajmowane mieszkanie albo dom. To, ile i jakich decyzji podejmujesz w swoim domu i w sprawach z nim związanych, ma olbrzymie znaczenie dla Twoich zdolności decyzyjnych w innych sferach życia. Dlatego warto zmniejszać liczbę niepotrzebnych wyborów, żeby zrelaksowany mięsień decyzyjny był zdolny do właściwego traktowania tego, co najważniejsze. Poszukiwanie domu. Dom jest kotwicą. Dla jednych stanowi punkt zaczepienia i stabilności w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Innym utrudnia radykalne zmiany, których tak bardzo pragną. Zastanów się, jak bardzo potrzebujesz kotwicy, a na ile cenisz sobie wolność i niezależność. Dom zawsze będzie elementem Twojego bagażu, który przytaszczyłeś ze sobą z przeszłości. Zarówno w sensie emocjonalnym, jak i czysto materialnym. Posiadanie wspaniałej willi może pomagać Ci budować i pielęgnować poczucie własnej wartości. Lecz opieranie się w tym względzie na dobrach materialnych stanowi jedynie iluzję prawdziwej siły i zdolności do przeciwstawiania się przeciwnościom. Wystarczy, żeby sąsiad lub kolega wszedł w posiadanie nieco większej lub piękniejszej nieruchomości. A natychmiast magiczna moc Twojego pałacu kurczy się i znika bez śladu. Dom, oprócz radości związanej z jego posiadaniem, urządzaniem i tym, że daje Ci schronienie, obarcza Cię szeregiem zobowiązań, których, wkraczając w dorosłość, często nie jesteś świadomy. Pierwsze z nich to obciążenie finansowe, wynikające z dokonania samego zakupu. Albo pozbywasz się oszczędności, ograniczając swoją elastyczność, odporność na naciski i możliwości innych wyborów, albo zaciągasz kredyt hipoteczny na dziesiątki lat, spłacany z ciężkim sercem co miesiąc i utrudniający pozbycie się nieruchomości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Druga grupa zobowiązań polega na konieczności dbania o utrzymanie domu lub mieszkania w stanie zdatności do użytku. Więcej informacji na ten temat zawiera kolejny fragment tego rozdziału. Nie chodzi tu tylko o koszt i Twoje osobiste zaangażowanie w remonty i naprawy, ale także o bieżące, comiesięczne opłaty. Żeby z kranu płynęła woda, w gniazdkach był prąd elektryczny, a w zimie mróz nie wchodził do Twojego domu. Pamiętaj, że zarówno czas, jak i pieniądze, które wydajesz, możesz wykorzystać tylko raz. Jeśli zainwestujesz je w mieszkanie, nie przeznaczysz ich na inwestycje, rozwój zawodowy czy rozrywkę. Dlatego namawiam cię do minimalizmu. Nie inwestuj na zapas w nieruchomości większe niż to, co ci jest naprawdę potrzebne. A już na pewno nie rób tego tylko po to, żeby pochwalić się przed znajomymi. Oczywiście rady te dotyczą tylko domu lub mieszkania, w którym sam zamierzasz mieszkać. Inwestowanie w lokale na wynajem lub nieruchomości traktowane jako lokata kapitału rządzą się zupełnie innymi prawami. Decydując się na zakup domu lub mieszkania, zastanów się, dokąd w życiu doszedłeś. Weź pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz bagaż, który masz ze sobą. Uczciwe spojrzenie na te sprawy pozwoli ci podjąć pierwszą decyzję. Jak trwale i na jak długo chcesz związać się z tym miejscem, tym miastem, tym krajem? Co cię tu trzyma, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie? To bardzo ważne pytanie, na które często niełatwo odpowiedzieć. Osoby, które nie założyły rodziny i nie mają innych zobowiązań, są jak wolne elektrony. W każdej chwili mogą przenieść się na drugi koniec świata, nie niszcząc niczego i nie zrywając żadnych więzów. Nie są bowiem niczym skrępowane. Pozostali muszą brać pod uwagę wiele uwarunkowań, takich jak dostępność miejsc pracy, bliskość placówek edukacyjnych, stabilność i bezpieczeństwo otoczenia sprzyjające wychowywaniu dzieci i tym podobne. Bardzo istotne jest również uzasadnienie przed samym sobą, czy i dlaczego to właśnie miejsce spełni twoje marzenia o idealnym lub choćby wystarczająco dobrym życiu twoim i twoich bliskich. Jeśli coś ciągnie cię w świat i uważasz, że znalazłeś się tu tylko na chwilę, a gdzie indziej czekają na ciebie prawdziwe wyzwania, to nie inwestuj oszczędności i nie zaciągaj kredytu na zakup nieruchomości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chcąc po pewnym czasie się wyprowadzić, nie odzyskasz swoich pieniędzy. Gdy nadarzy się stosowna okazja, decyzję o wyjeździe będziesz musiał podjąć i zrealizować szybko, co pogorszy twoją pozycję negocjacyjną. Zapewne sprzedasz zbyt tanio, chyba że masz niebywałe szczęście pozwalające ci wygrywać w każdej grze. Wynajmowanie domu lub mieszkania wydaje się wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Jednak jest najlepszym wyjściem, jeśli masz poważne wątpliwości, czy chcesz tu zostać na stałe. Drugą ważną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, jakie trzy cechy miejsca, w którym będziesz spędzał większość swojego czasu, są dla ciebie najistotniejsze. Dlaczego trzy cechy, a nie więcej? Dlatego, że im więcej cech najważniejszych, tym ich waga jest mniejsza. I zamiast skupić się na swoich priorytetach, zaczynasz porównywać liczbę pokoi z liczbą półek w lodówce. Rzeczy ważne, które trudno zmienić, z drobiazgami. Mówiąc szczerze, nawet trzy cechy to za dużo dla twojego umysłu. Badania dowodzą, że intuicyjnie, bez tabelki sporządzonej na kartce papieru, człowiek potrafi skutecznie rozważyć tylko jeden parametr charakteryzujący opcje, spośród których ma dokonać wyboru. Umiesz osobno porównać metraże mieszkań, liczby pomieszczeń, położenia osiedli lub ceny za metr kwadratowy. Ale te wszystkie dane nie tworzą w twojej głowie ostatecznego, zbiorczego werdyktu, która oferta jest najlepsza. Dlatego ogranicz się do trzech najważniejszych cech. Weź kartkę papieru i sporządź na niej tabelkę. Jakie to będą parametry, musisz wybrać sam według swoich upodobań, zamierzeń i ograniczeń, które narzuca ci twoja przeszłość i okoliczności. Zrób to uważnie, gdyż w ten sposób nadajesz ramy swojemu procesowi decyzyjnemu. Koncentrujesz go na swoich priorytetach i uodparniasz na wpływ chwilowych emocji i sprytnych zabiegów marketingowych deweloperów. W ten sposób zapewniasz sobie wolność wyboru w granicach, które sam wyznaczyłeś, a nie w granicach, które ktoś ci narzucił. To fundament do podjęcia decyzji, której później nie będziesz żałował. Dbanie o dom. Troska o dom lub mieszkanie należy do drugiej grupy zobowiązań, które w związku z zakupem nieruchomości wrzuciłeś do swojego bagażu. Czas wyciska swoje piętno na wszystkim. Rzeczy, nawet nieużywane, kurzą się, rdzewieją, zasychają i uginają pod ciężarem lat. A używane? Brudzą się, urywają, spadają na podłogę i tłuką. Sprzątanie i naprawianie są chyba najbardziej znienawidzonymi czynnościami na świecie. A niechęć ta jest tym większa, im więcej usterek masz do usunięcia i im większy bałagan czeka na twoją reakcję. Aby zmniejszyć ten ból, stosuj teorię wybitego okna. Naukowcy badający zagadnienie wandalizmu w miastach starali się znaleźć wyjaśnienie zadziwiającego faktu. Pomiędzy poszczególnymi dzielnicami występują ogromne różnice w wyglądzie i panującym w nich porządku. Mimo niewielkich różnic między strukturą demograficzną i zamożnością zamieszkujących je społeczności. Żeby sprawdzić jedną z hipotez, przeprowadzili następujący eksperyment. W jednej z ubogich dzielnic Nowego Jorku zaparkowano elegancką limuzynę i z ukrycia rozpoczęto obserwację, co się stanie. Przez 4 dni nikt nawet nie tknął samochodu. Następnie, gdy nikogo nie było w pobliżu, eksperymentatorzy wybili niewielką szybkę w drzwiach limuzyny i powrócili do swojej kryjówki. Już w ciągu następnych 4 godzin w samochodzie wybito wszystkie pozostałe szyby, rozgrabiono część wyposażenia, a następnie przewrócono go na dach i podpalono. Na podstawie tego eksperymentu i innych obserwacji sformułowano teorię wybitego okna. Nic nie zastąpi bieżącej troski. Jeśli zlekceważysz pierwszą awarię, uszkodzenie lub oznakę nieporządku i niezwłocznie jej nie usuniesz, następne będą pojawiać się lawinowo i w niedługim czasie konieczny stanie się remont generalny, znacznie kosztowniejszy niż suma wydatków na drobne naprawy. Reguła ta sprawdza się niezależnie od tego, czy awaria, uszkodzenie lub nieporządek powstały przypadkowo, czy były wynikiem celowego działania. W przestrzeni publicznej doskonałymi przykładami działania teorii wybitego okna są następujące zjawiska. Stan nawierzchni chodników i jezdni. Brak bieżących remontów, niewielkich uszkodzeń prowadzi do ich coraz szybszej degradacji, a w konsekwencji do wypadków i niszczenia poruszających się po nich pojazdów. Dopiero gdy po ulicy nie da się już jeździć, a chodnik przypomina gołoboże, przeprowadzany jest kosztowny remont generalny. Psie odchody na trawnikach. Dopóki trawnik jest czysty i wypielęgnowany, ludzie wstydzą się wyprowadzać tam swoje czworonogi za potrzebą. Ale wystarczy pierwsza czy druga cuchnąca pamiątka i nikt już się nie krępuje, a pachnący wcześniej skwer przekształca się w brunatne, śmierdzące bagno. To samo zjawisko dotyczy twojego domu. Najbanalniejszym przykładem jest góra niepozmywanych naczyń piętrząca się w kuchni, a niekiedy też i w innych pomieszczeniach. W ostatnich czasach znakomitą wymówką stały się zmywarki, do których ekonomiczniej jest włożyć pełny ładunek talerzy i sztućców. Nie daj się zwieść, to jedynie wymówka. Jeśli masz zmywarkę, niezwłocznie wkładaj do niej zabrudzone naczynia i uruchamiaj zmywanie, gdy tylko się zapełni. Jeszcze lepiej teorie wybitego okna ilustrują drobne uszkodzenia. Obluzowana klamka, zepsuty zawias, chwiejąca się noga od krzesła czy naderwana zasłonka są nasionami, z których prędzej czy później wykiełkują większe awarie. Zamiast naprawić zawias, będziesz musiał wymienić całe drzwiczki lub szafkę. Zamiast naprawić krzywą nogę, będziesz musiał sprawić sobie nowe krzesło. Zamiast przyczepić zasłonkę, będziesz musiał przymocować cały karnisz. Po części konsekwencje te wynikają z naturalnego wpływu małej niesprawności na działanie całego mechanizmu, a po części z Twojego zobojętnienia na z pozoru nieistotne drobiazgi. Same w sobie rzeczywiście nie przedstawiają większego zagrożenia. Można spokojnie żyć z obluzowaną klamką, uszkodzonym zawiasem, chwiejącą się nogą od krzesła czy naderwaną zasłonką. Ale ich przypadłość jest zaraźliwa i niedomagania powoli obejmują całe Twoje mieszkanie. Bagatelizowanie małych problemów jest bardzo szkodliwym zjawiskiem, ponieważ tworzy i umacnia atmosferę przyzwolenia na niewłaściwe zachowania. Dotyczy to nie tylko ładu i porządku w domu, ale praktycznie wszystkich sfer Twojego życia, zarówno tych przyziemnych, jak i wznoszących się wysoko ponad Twoją głową. Wszystko na miejscu, miejsce dla wszystkiego. W poprzednim fragmencie dotyczącym dbania o dom nie wspomniałem o największym problemie związanym z tym zagadnieniem. Są nim rzeczy. Piętrzące się, wyłażące z szaf, gromadzące się w stertach i zalewające cię niczym powódź stulecia. Jak powiedział Tyler Durden, bohater filmu Fight Club, rzeczy, które masz, w końcu biorą ciebie w posiadanie. Zaczynają przyciągać i pochłaniać twoją uwagę. Wymagają opieki i poświęcania im czasu. Zamiast ci służyć, biorą ciebie za służącego. Dzisiejsza konsumpcyjna cywilizacja zachodnia opiera się na konsumpcji. Jesteś trybikiem w mechanizmie, który ją napędza. Twoje zadanie jest proste. Musisz kupować coraz więcej rzeczy, które tylko pozornie są ci coraz bardziej potrzebne. W rzeczywistości posiadanie większości z nich nie podwyższa twojego standardu i zadowolenia z życia. Natomiast każdy nabytek staje się kolejnym zobowiązaniem, który obciąża twój bagaż i ogranicza twoje przyszłe pole decyzyjne. Jeśli wydaje ci się, że tym wywodem usiłuję przemycić tu ideę minimalizmu, to masz rację. Nie tylko chcę przemycić, ale pragnę zachęcić cię do gruntowego przemyślenia twojego stosunku do rzeczy. Tych, które już posiadasz i tych, które dopiero zamierzasz nabyć. Im mniej ich będziesz miał, tym staniesz się lżejszy, zwinniejszy i szczęśliwszy. Z tym większą łatwością zapanujesz nad chaosem, który niestrudzenie usiłuje zawładnąć twoim życiem. Zasada gwarantująca utrzymanie porządku w domu jest banalna. Każda rzecz powinna mieć swoje miejsce i być w nim, gdy nie jest używana. Zapewne nieraz zdarzyło ci się popaść w zniecierpliwienie, niepokój, zdenerwowanie, strach lub złość, gdy nie mogłeś znaleźć czegoś, co powinno leżeć gdzieś na wierzchu. Albo na tej stercie pod oknem. Albo w szafie. Albo na lodówce. Ale dlaczego w gruncie rzeczy w tylu miejscach? Czy każde z nich jest tym właściwym, gdzie powinna znajdować się ta rzecz? Z pewnością nie. Dlaczego więc w nich szukałeś? Dlaczego nie oczekiwałeś, że ten przedmiot znajduje się bez wątpienia tam, gdzie należy? Są dwa podstawowe powody takiej sytuacji. Pierwszy – nie wyznaczyłeś odpowiedniego miejsca. Drugi – miejsce, które wyznaczyłeś, jest niewygodne. Stanowi przeszkodę, a nie ułatwienie. Wyznaczenie jakiegoś miejsca to bułka z masłem. Natomiast wyznaczenie dobrego miejsca, skłaniającego do utrzymywania porządku i sprzyjającego nawykowi odkładania tam danej rzeczy, wymaga nieco więcej namysłu i rozważenia, jak często i w jakich sytuacjach będziesz tego przedmiotu potrzebował. Stosuj dwie generalne zasady przy określaniu miejsca przechowywania rzeczy. Pierwsza – rzadziej używane, chowaj głębiej. Częściej używane – płycej. Zasada druga – czas potrzebny do odłożenia danego przedmiotu na miejsce powinien być krótszy lub porównywalny z czasem rzucenia go byle gdzie. W ten sposób zdecydowanie zredukujesz swoje problemy z odnajdywaniem rzeczy. Wiedząc, gdzie powinny leżeć, możesz zarówno je szybko chować, jak i błyskawicznie odruchowo i niemalże bez patrzenia, wyjmować z właściwego miejsca. Metoda ta sprawdza się świetnie, zarówno w stosunku do świata realnego, jak i do Twoich zasobów wirtualnych, które gromadzisz w swoim komputerze i na podłączonych do wszechświatowej sieci serwerach. Poważną konsekwencją niewiedzy, gdzie co ma leżeć lub gdzie ma być zapisane, jest właśnie gromadzenie rzeczy na leżących w zasięgu wzroku stertach, a w komputerze na ekranowym pulpicie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ boisz się, że gdy coś zniknie z Twojego pola widzenia, zgubi się na wieki. Zostanie pochłonięte przez czarną dziurę i nigdy już tego nie znajdziesz. Kiedy jednak zdecydujesz, gdzie chcesz w przyszłości tego szukać, nic nie będzie powstrzymywało Cię przed odkładaniem tej rzeczy na miejsce. Spróbuj, a sterty same zaczną znikać z Twojego biurka i stolika w przedpokoju. Oczywiście im mniej masz rzeczy, tym mniej miejsc ich przechowywania musisz zdefiniować. Istnieje świetna metoda samoograniczania swojego stanu posiadania. Najpierw wyznacz miejsca przechowywania poszczególnych rodzajów rzeczy, a potem dostosuj ich ilość do wyznaczonych w ten sposób granic. To, co się nie mieści, przekaż potrzebującym lub wyrzuć. A oto kilka przykładów. Rośliny doniczkowe. Wyznacz dla nich konkretne miejsca. Jeśli wszystkie z tych miejsc są zajęte, nie kupuj nowej rośliny. Jeśli postanowiłeś kupić nową, usuń którąś ze starych. Książki. Wyznacz dla nich konkretną półkę, szafę lub pokój, w zależności od Twojego czytelniczego apetytu. Tak, czytelniczego, a nie kolekcjonerskiego. Książki służą przede wszystkim do czytania, a nie do ładnego wyglądania na półce. Jeśli półka, szafa lub pokój są już zapełnione, to kupując nową książkę, pamiętaj, że w Twojej bibliotece musi ona zastąpić jakąś inną, o mniej atrakcyjnej treści. Narzędzia do wykonywania drobnych napraw. Wyznacz dla nich szufladę, regał lub tablicę na ścianie. Nie kupuj nowego młotka tylko dlatego, że ma bardziej kolorową rączkę. Kup, jeśli jest lepszy, a stary wyrzuć. Nie ma już dla niego miejsca, ponieważ zajął je nowy nabytek. Jestem pewien, że znajdziesz w swoim domu wiele narzędzi służących do tego samego i wiele narzędzi nie nadających się już do niczego, ale zachowanych na wszelki wypadek. A jedyny wypadek, do którego mogą się przydać, to tworzenie bałaganu. Naczynia. Czy naprawdę nie wystarczy Ci jeden kubek lub szklanka, po jednym talerzu do kanapek, zupy i drugiego dania oraz jeden zestaw sztućców? Z pewnością wystarczy. Oczywiście na co dzień, nie wtedy, gdy urządzasz przyjęcie. Jeśli masz po jednej z tych rzeczy, sterta naczyń w zlewie nie może narosnąć, ponieważ nie miałbyś na czym zjeść kolejnego posiłku. Jeśli kupisz sobie nowy kubek, stary oddaj komuś albo wyrzuć. Wierzę, że tymi przykładami przekonałem Cię do trzech rzeczy. Po pierwsze, ograniczania swojego stanu posiadania do tego, co naprawdę jest Ci potrzebne. Po drugie, wyznaczania miejsca dla każdej rzeczy. Po trzecie, odkładania każdej rzeczy na jej miejsce. Ta standardowa procedura operacyjna postępowania z otaczającymi Cię przedmiotami pozwala radykalnie zmniejszyć liczbę rutynowych decyzji, które musisz podejmować każdego dnia, kładąc gdzieś coś, a potem usiłując to odnaleźć. Oszczędzaj swój mięsień decyzyjny, żeby był wypoczęty i gotowy do dokonywania właściwych wyborów w sprawach niecodziennych i naprawdę ważnych. Pod jednym dachem. Większość ludzi na świecie nie mieszka samotnie. Dzielą wspólny dach z rodziną lub współlokatorami. Jeśli należysz do tej grupy, powinieneś już na samym początku określić, które zasady współżycia są dla ciebie nienaruszalne i niepodlegające negocjacjom, które mniej ważne, a które nie mają żadnego znaczenia. Zwykle w pierwszym odruchu, broniąc swojego ja, masz ochotę traktować każde swoje przyzwyczajenie jako sprawę życia i śmierci. Inni też. Okopujecie się na swoich pozycjach i wojna domowa gotowa. Jak zatem zapobiec wojnie domowej i wynegocjować trwały rozejm? Im bardziej ty i twoi współlokatorzy dacie się ponieść emocjom, tym trudniej będzie wam dojść do porozumienia. Jeśli nie potraficie ze sobą szczerze rozmawiać, to sprawy zaszły za daleko jak na możliwości tego przewodnika. Potrzebny jest wam mediator lub rozstanie się. Jeśli jednak nie wszystkie mosty są spalone i możecie się zdobyć na uczciwą wymianę zdań, zaproponuj, żeby każdy sporządził swoją minimalną listę nienaruszalnych, niepodlegających negocjacjom zasad. Każda z takich list powinna być naprawdę minimalnym zestawem żądań, których niespełnienie skłoniłoby daną osobę do wyprowadzki i zamieszkania gdziekolwiek, choćby pod mostem. Dlaczego tak ważne jest wyodrębnienie pryncypiów? Dlatego, że chodzi o uzgodnienie warunków wspólnego przebywania w tych samych i sąsiadujących pomieszczeniach, a nie o postawienie na swoim w każdej możliwej kwestii. Nie chodzi też o wychowanie współlokatora, zmienienie tego, czego nie nauczył się przez całe swoje dotychczasowe życie. To beznadziejny cel, o czym więcej usłyszysz w następnym rozdziale przewodnika. Jeśli na przykład jeden z domowników rozrzuca swoje brudne skarpetki po całym mieszkaniu, nie żądaj, żeby oduczył się tego paskudnego przyzwyczajenia. Twoje minimalne wymaganie powinno ograniczyć się do uzgodnienia, że nie będzie tego robił w kuchni, łazience, przedpokoju i innych wspólnie użytkowanych pomieszczeniach. W swoim pokoju niech robi co chce, o ile nie dobywa się stamtąd nieprzyjemna woń. A oto najlepsza zasada, jaką wymyślił świat, a konkretnie harcerze, w dziedzinie utrzymywania w porządku miejsc, w których przebywamy. Zostaw miejsce w lepszym stanie, niż je zastałeś. Żeby nie wymagać zbyt wiele, namów domowników do stosowania złagodzonej wersji tej zasady. Zostaw miejsce w stanie nie gorszym, niż je zastałeś. Oczywiście kryteria, co jest gorsze, a co lepsze, nie dla wszystkich są jednoznaczne, ale tylko pozornie. Wiele sporów i kłótni w tym względzie wynika nie z rzeczywistych poglądów danej osoby, ale z jej irracjonalnej potrzeby obrony swojego bezmyślnego postępowania. Wie, że robi źle, ale zamiast przyznać się do błędu, woli iść w zaparte i droczyć się z osobą, która tę rację obiektywnie ma. Co wtedy zrobić? Pomyśl. Pomyśl, jak pomóc zagonionemu w kozi róg, przytłoczonemu oskarżeniami współlokatorowi wyjść z kłopotliwej sytuacji. Przede wszystkim odrzuć emocje związane z przeszłością. Odrzuć te wszystkie stwierdzenia typu bo ty zawsze, bo ty nigdy, tyle razy ci mówiłam. I porozmawiaj o przyszłości. Wyduś od recydywisty konkretne zobowiązanie dotyczące tego, co zamierza poprawić w swoim zachowaniu. A potem zachęcaj go do wywiązywania się z przyjętych i najlepiej zapisanych czarno na białym ustaleń. Przykładem sprawdzającego się zwyczaju kuchennego jest zasada po posiłku każdy zmywa po sobie. W dobie zmywarek stwierdzenie to wydaje się anachronizmem, który należałoby zastąpić zasadą po posiłku włóż naczynia do zmywarki i włącz ją, gdy jest już pełna. Niestety to pozorne usprawnienie prowadzi do zostawiania brudnych talerzy i sztućców, które akurat tym razem nie zmieściły się już do urządzenia. Znacznie lepiej przyjąć model natychmiastowego sprzątania po sobie przez każdego domownika i indywidualnej odpowiedzialności za stworzony własną ręką nieporządek. Sprzedaż domu. Dom rodzinny. Ojcowizna. Pierwsze samodzielne mieszkanie. Miejsce, gdzie stało łóżeczko córeczki. Samodzielnie postawiona ścianka działowa z płyty gipsowo-kartonowej. blaszany garaż za oknem. Ech, łezka kręci się wokół, gdy musisz porzucać stare śmieci pchany wyrokami losu lub pragnieniem zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Niepostrzeżenie w tym sentymentalnym opisie pojawiło się bardzo trafne określenie. Stare śmieci. Te piękne skądinąd emocje i ten związek z miejscem, w którym spędziłeś ładny kawał swojego życia, stanowią obciążenie, utrudniające ci podejmowanie teraz właściwych decyzji. Takich, które optymalnie ukształtują twoją przyszłość. Czy racjonalne jest poszukiwanie nowego mieszkania w swojej okolicy, jeśli wydłuży to czas dojazdu do pracy o godzinę? Codziennie? Tydzień za tygodniem? Miesiąc za miesiącem przez kolejne lata? Czy racjonalne jest poszukiwanie nowego domu o wyglądzie albo rozkładzie pomieszczeń zbliżonym do tego, z którym właśnie się rozstajesz? Podjąłeś decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, więc bądź konsekwentny i przygotuj się do całkowitego wyprowadzenia się ze starego lokum. Nie tylko fizycznego, ale i emocjonalnego. To zapewni ci większą elastyczność w procesie wyboru nowej nieruchomości. Przestaniesz brać pod uwagę sentymenty, z których tak naprawdę nie ma żadnego pożytku. Twoje myślenie zostaje nakierowane na budowanie przyszłości, a nie pielęgnowanie przeszłości. Czy to oznacza, że powinieneś zapomnieć o tym, co było? O tych wszystkich wspaniałych chwilach, które przeżyłeś w tych starych murach? W murach, które chroniły cię przed burzami i wichurami, mrozami i śnieżycami? Otóż nie. Nie chodzi tu o kasowanie wspomnień, wyrywanie kartek z kalendarza i zrywanie z przeszłością. Zapamiętaj ją. Zapisz, zarejestruj na taśmie filmowej, uwiecznij w albumie z fotografiami. To jest część ciebie, takiego, jakim jesteś teraz. To twoja droga, doświadczenia i bagaż, który przyniosłeś ze sobą. Nie pozbywaj się tego. Ale też niech emocje związane z tym, co się wydarzyło, nie rządzą tym, dokąd chcesz pójść i co osiągnąć. Miejsce wspomnień jest w albumach, kronikach i w pamięci komputerów. Schowane bezpiecznie, nie mają irracjonalnego, destrukcyjnego wpływu na twoje przyszłe życie. Nazbyt mocne przywiązanie emocjonalne do twojego miejsca na ziemi może mieć katastrofalne skutki w przypadku klęsk żywiołowych. Zamiast skupić się na ratowaniu tego, co się przyda do odbudowy zniszczonych przez żywioł podstaw egzystencji, zaczynasz lamentować nad utraconym dorobkiem całego życia. Zamiast odbić się od dna, pogrążasz się jeszcze bardziej w grząskim mule. Emocje są również szkodliwe podczas samego procesu pozbywania się nieruchomości. Mogą skłaniać cię do przypisywania jej przesadnie wysokiej wartości. Przecież dla żadnego nabywcy twoje sentymenty nie mają jakiegokolwiek znaczenia. On kupuje twój dom lub mieszkanie ze swoimi nadziejami, a nie twoimi wspomnieniami. Namyślając się i powstrzymując od zawarcia transakcji, możesz przegapić naprawdę dobre okazje i potem być zmuszonym do przyjęcia znacznie mniej korzystnej oferty. Ból rozstania, który niepotrzebnie odczuwasz, zostaje dodatkowo spotęgowany poczuciem, że bezwzględny nabywca wykorzystał twoją słabość. Cóż za kłębek negatywnych emocji. Zneutralizuj je zawczasu, oddzielając wspomnienia od bieżących spraw, chowając je w bezpiecznym miejscu, skąd możesz je przywoływać, siedząc przy kominku w zimowe wieczory. Dania na wynos. Pierwsze. Zastanów się, czy potrzebujesz kotwicy. Drugie. Miej tylko to, co jest ci naprawdę niezbędne. Trzecie. Wyznacz miejsce dla każdej rzeczy. Czwarte. Odłóż na miejsce to, czego nie używasz. Piąte. Nie licz, że uda ci się wychować dorosłą osobę. Szóste. Określ swoją minimalną listę pryncypiów domowych. Siódme. Zostawiaj każde miejsce w stanie nie gorszym, niż je zastałeś. 8. Pozmywaj po sobie. 9. Oddzielaj wspomnienia i sentymenty od bieżących spraw.